Rozdział 27. Ty możesz mnie oczyścić. Rozdział oparty na Ewangelii Mateusza, rozdziały 8 i 9, Marka, rozdział 1 i 2 oraz Łukasza, rozdział 5. Ze wszystkich chorób znanych na wschodzie, trąd był tą, której się najbardziej obawiano. Jego nieuleczalny i zaraźliwy charakter, a także straszne objawy u ofiar napełniały lękiem najodważniejszych. Wśród Żydów uważany był za sąd z powodu grzechu i stąd nazywano go ciosem, palcem Bożym. Jako że był głęboko zakorzeniony, nie do zwalczenia i śmiertelny, traktowano go jako symbol grzechu. Zgodnie z prawem rytualnym, trędowatego określano jako nieczystego. Podobnie jak ktoś już umarły, był on odgradzany od miejsc pobytu ludzi. Cokolwiek dotykał, było nieczyste. Powietrze było skażone jego oddechem. Ktoś, kto był podejrzany o posiadanie tej choroby, musiał przedstawić się kapłanom, którzy mieli zbadać i rozstrzygnąć jego przypadek. Jeśli orzeczono, że jest trędowaty, został odizolowany od rodziny, wyłączony ze zgromadzenia Izraela i skazany na obcowanie tylko z tymi, którzy byli podobnie udręczeni. Prawo było nieugięte w swoim domaganiu. Nawet królowie i władcy nie byli z niego zwolnieni. Monarcha, który został zaatakowany tą straszną chorobą, musiał zdać berło i umknąć ze społeczeństwa. Trędowaty musiał znosić przekleństwo swej choroby z dala od przyjaciół i krewnych. Był zobowiązany do ujawnienia własnego nieszczęścia, rozdarcia szat oraz podniesienia alarmu ostrzegającego wszystkich, aby uciekali przed jego roznoszącą skażenie obecnością. Wołanie „nieczysty, nieczysty”, dochodzące w smutnym tonie głosu osamotnionego wygnańca, było znakiem słyszanym z lękiem i odrazą. W okolicy, gdzie służył Chrystus, znajdowało się wielu takich cierpiących i wieść o jego działalności dotarła do nich, rozniecając iskrę nadziei. Lecz od czasów proroka Elizeusza nigdy nie doświadczono takiej rzeczy jak oczyszczenie kogoś, kto był dotknięty tą chorobą. Nie ośmielili się oczekiwać, aby Jezus uczynił dla nich to, czego nigdy nie dokonał dla żadnego człowieka. Był natomiast jeden, w którego sercu zaczęła budzić się wiara. Jednak człowiek ten nie wiedział, jak dotrzeć do Jezusa. Jak mógłby przedstawić siebie uzdrowicielowi, będąc przecież objętym zakazem kontaktowania się z bliźnimi? Toteż podawał to w wątpliwość, czy Chrystus uzdrowi właśnie jego. Czy zniży się do tego, aby dostrzec kogoś, o kim uważa się, że cierpi z powodu sądu Bożego? Czy podobnie do faryzeuszy, a nawet lekarzy, nie wypowie nad nim przekleństwa i nie ostrzeże go, aby unikał siedlisk ludzkich? Rozmyślał o wszystkim, co mu powiedziano o Jezusie. Nikt, kto potrzebował jego pomocy, nie został oddalony. Ów nieszczęsny człowiek zdecydował się odnaleźć Zbawiciela. Chociaż został odgrodzony od miast, mogłoby się zdarzyć, że uda mu się przejść jego drogą na jakiejś bocznej ścieżce wzdłuż górskich szlaków albo odnaleźć go nauczającego poza miastami. Trudności były wielkie, ale to była jego jedyna nadzieja. Trędowaty został pokierowany do Zbawiciela. Jezus nauczał przy jeziorze, a lud był zgromadzony wokół niego. Stojąc w oddali, trędowaty dosłyszał kilka słów z ust Zbawiciela. Widział, jak kładł swoje ręce na chorych. Widział chromych, ślepych, sparaliżowanych, a także umierających z powodu najrozmaitszych dolegliwości, jak podnosili się zdrowi, chwaląc Boga za swoje wybawienie. Wiara umacniała się w jego sercu. Coraz bardziej zbliżał się do zgromadzonej rzeszy. Nałożone ograniczenia, bezpieczeństwo ludu oraz lęk, z którym wszyscy ludzie odnosili się do niego, zostały zapomniane. Myślał jedynie o błogosławionej nadziei uleczenia. Był odrażającym widowiskiem. Choroba strasznie nim zawładnęła, a jego rozkładające się ciało wyglądało przeraźliwie. Na jego widok lud cofnął się w strachu. W dążeniu do uniknięcia zetknięcia się z nim nachodzili na siebie. Niektórzy próbowali powstrzymać go przed zbliżeniem się do Jezusa, jednak na próżno. Nie widział ich ani nie słyszał. Wyrazy odrazy nie docierały do niego. Widział jedynie Syna Bożego. Słyszał jedynie głos, który wypowiadał życie do umierających. Przecisnąwszy się do Jezusa, rzucił się do jego stóp z wołaniem: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus odrzekł: Chcę, bądź oczyszczony. I położył na nim swoją rękę, według Mateusza. W trędowatym natychmiast dokonała się zmiana. Jego ciało stało się zdrowe, nerwy wrażliwe, a muskuły twarde. Charakterystyczna dla trądu chropowata, łuszcząca się powierzchnia skóry znikła, a jej miejsce zajął delikatny rumieniec, jak na skórze zdrowego dziecka. Jezus polecił temu człowiekowi, aby nie rozgłaszał dzieła, które zostało dokonane, ale natychmiast przedstawił siebie wraz z ofiarą w świątyni. Taka ofiara nie mogła być przyjęta, aż kapłani nie dokonają oględzin i uznają tego człowieka za wolnego od choroby. Obojętnie jak byliby niechętni, aby wykonać tę posługę, nie mogli uchylić się od oględzin i decyzji w tej sprawie. Słowa Pisma Świętego ukazują, jak pilnie Chrystus nakazał owemu człowiekowi konieczność milczenia oraz bezzwłocznego działania. Surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc: Uważaj, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i ofiaruj za swoje oczyszczenie to, co nakazał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Gdyby kapłani znali fakty dotyczące uzdrowienia trędowatego, nienawiść do Chrystusa mogłaby doprowadzić ich do wydania nieuczciwego wyroku. Jezus pragnął, aby ten człowiek pokazał się w świątyni, zanim dotrą do nich jakiekolwiek pogłoski w sprawie cudu. W ten sposób mogła być zapewniona bezstronna decyzja, a przywróconemu do zdrowia trędowatemu zezwolono by na ponowne połączenie się z rodziną i przyjaciółmi. Były też inne cele, które Chrystus miał na uwadze, nakazując temu człowiekowi milczenie. Zbawiciel wiedział, że jego wrogowie wciąż próbowali ograniczyć jego działalność oraz odwrócić od niego lud. Wiedział, że jeśli by uzdrowieniu trędowatego nadano rozgłosu, inni cierpiący na tą straszną chorobę tłumnie gromadziliby się wokół niego i podniesiono by krzyk, że lud stanie się nieczysty przez zetknięcie z nimi. Wielu z trędowatych nie korzystałoby z daru zdrowia tak, aby uczynić go błogosławieństwem dla siebie bądź innych. Ponadto, ściągając trędowatych ku sobie, dałby powód do zarzutu, że obalał ograniczenia prawa rytualnego. W ten sposób jego dzieło głoszenia Ewangelii zostałoby skrępowane. Bieg wypadków uzasadnił ostrzeżenie Chrystusa. Mnóstwo ludzi było świadkami uzdrowienia trędowatego i gorąco pragnęli oni poznać decyzję kapłanów. Gdy ów człowiek powrócił do swych przyjaciół, wywołało to wielkie emocje. Nie zważając na pouczenie Jezusa, nie dokładał on dalszych starań, aby ukryć fakt swojego uzdrowienia. Byłoby to faktycznie niemożliwe, aby to ukryć, ale trędowaty nadał sprawie rozgłosu. Wyobrażając sobie, że była to jedynie skromność Jezusa, która nałożyła na niego ograniczenie, chodził, rozgłaszając moc tego wielkiego uzdrowiciela. Nie rozumiał, że każda taka manifestacja czyniła kapłanów i starszych jeszcze bardziej zdeterminowanymi, aby zgładzić Jezusa. Uzdrowiony człowiek odczuwał, że dar zdrowia jest bardzo cenny. Radował się wigorem swego człowieczeństwa, a także przywróceniem go rodzinie i społeczności. I czuł, że jest to niemożliwe, aby się wstrzymać od oddania chwały lekarzowi, który dał mu zdrowie. Jednak to, jak postąpił w rozgłaszaniu tej sprawy, doprowadziło do utrudnienia działalności Zbawiciela. Spowodowało, iż ludzie podążali do niego tak tłumnie, że był zmuszony na jakiś czas przerwać swą pracę. Każdy czyn służby Chrystusa był dalekosiężny w swoim celu, obejmował więcej niż sobą ukazywał. Tak również było w przypadku trędowatego. Chociaż Jezus służył wszystkim, którzy do Niego przychodzili, pragnął pobłogosławić i tych, którzy nie przyszli. Chociaż pociągał celników, pogan i Samarytan, pragnął również dotrzeć do kapłanów i nauczycieli otoczonych uprzedzeniem oraz tradycją. Nie pozostawił niewypróbowanym żadnego środka, za pomocą którego mógłby do nich dotrzeć. Posyłając uzdrowionego trędowatego do kapłanów, dał im świadectwo obliczone na rozbrojenie ich uprzedzeń. Faryzeusze twierdzili, że nauka Chrystusa jest sprzeczna z prawem, które Bóg dał przez Mojżesza. Jednak jego instrukcja, skierowana do oczyszczonego trędowatego, aby złożył ofiarę stosownie do prawa, obaliła ten zarzut. Była ona dostatecznym świadectwem dla wszystkich, którzy chcieli być przekonani. Przywódcy w Jerozolimie wysłali szpiegów, aby znaleźli jakiś pretekst do zgładzenia Chrystusa. On zareagował na to, udzielając im dowodu miłości do ludzkości, respektu względem prawa oraz swej mocy do wybawienia od grzechu i śmierci. Takie dał o nich świadectwo. Odpłacili mi złem za dobro i nienawiścią za moją miłość. Z Psalmu 109. On, który na górze błogosławieństw dał nakaz: miłujcie waszych nieprzyjaciół, sam zilustrował tę zasadę, nie oddając złem za zło ani obelgą za obelgę, lecz wprost przeciwnie, błogosławiąc, z Ewangelii Mateusza i z pierwszego listu Piotra. Ci sami kapłani, którzy skazali trędowatego na wygnanie, poświadczyli jego uzdrowienie. Owo orzeczenie wydane i zanotowane publicznie było znaczącym świadectwem na rzecz Chrystusa. Więc gdy uzdrowionego człowieka przywrócono zgromadzeniu Izraela, i to na podstawie własnego zapewnienia kapłanów, że nie pozostał na nim żaden ślad choroby, on sam był żywym świadectwem na rzecz swego dobroczyńcy. Radośnie złożył swoją ofiarę i wysławił imię Jezusa. Kapłani byli przeświadczeni o boskiej mocy Zbawiciela. Była im dana sposobność poznania prawdy i odniesienia korzyści ze światła. Będąc odrzuconą, miała minąć i nigdy nie powrócić. Światło było odrzucone przez wiele osób. Mimo to nie zostało udzielone daremnie. Dotknięte były liczne serca, które przez jakiś czas nie dawały temu żadnych oznak. W czasie życia Zbawiciela Jego misja wydawała się wywoływać u kapłanów i nauczycieli niewielki oddźwięk miłości. Jednak po jego wniebowstąpieniu bardzo wielu kapłanów stawało się posłusznych wierze. Z Dziejów Apostolskich. Dzieło Chrystusa, którym uzdrowił trędowatego z jego strasznej choroby, jest ilustracją dzieła, którym oczyszcza duszę z grzechu. Człowiek, który przystąpił do Jezusa, był pełen trądu. Jego śmiertelna trucizna przeniknęła całe ciało. Uczniowie usiłowali powstrzymać swojego mistrza od dotykania go, bowiem ten, kto dotknął trędowatego, sam stawał się nieczysty. Lecz kładąc swą dłoń na trędowatym, Jezus nie został skalany. Jego dotyk udzielił życiodajnej mocy. Trąd został oczyszczony. Tak jest również z trądem grzechu, który się głęboko zakorzenia. Jest śmiertelny i niemożliwy do usunięcia ludzką mocą. Cała głowa chora i całe serce słabe. Od stóp do głów nic na nim zdrowego, tylko rany i sińce i rany zagniłe, według Izajasza. Lecz Jezus, przychodząc, aby zamieszkać w człowieczeństwie, nie uległ skalaniu. Jego obecność ma dla grzesznika uzdrawiającą właściwość. Ktokolwiek upadnie u jego stóp, mówiąc w wierze: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Usłyszy odpowiedź: Chcę, bądź oczyszczony, według Ewangelii Mateusza. W niektórych przypadkach uzdrowień Jezus nie udzielał oczekiwanego błogosławieństwa od razu. Lecz w wypadku trądu ledwo skierowano apel, a już został on wysłuchany. Gdy prosimy o doczesne błogosławieństwa, odpowiedź na naszą modlitwę może być opóźniona, albo też Bóg może dać nam coś innego niż to, o co prosimy. Ale nie jest tak, kiedy prosimy o uwolnienie z grzechu. To właśnie Jego wolą jest, aby oczyścić nas z grzechu, uczynić Jego dziećmi i uzdolnić do życia świętym życiem. Chrystus wydał samego siebie za nasze grzechy, aby nas wyrwać z obecnego złego świata według woli Boga i Ojca naszego. Z listu do Galatów. Taka zaś jest ufność, którą mamy do Niego, że jeśli o coś prosimy zgodnie z Jego wolą, wysłuchuje nas. A jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek prosimy, wtedy wiemy, że otrzymujemy to, o co Go prosiliśmy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, On jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Z pierwszego listu świętego Jana. Uzdrowieniem paralityka w Kafarnaum Chrystus jeszcze raz uczył tej samej prawdy. Ten cud był dokonany właśnie w celu zamanifestowania Jego mocy odpuszczania grzechów. Uzdrowienie paralityka ilustruje również inne cenne prawdy. Jest ono wypełnione nadzieją i zachętą, a w swoim powiązaniu z wysuwającymi błahe zarzuty faryzeuszami posiada także lekcję przestrogi. Podobnie jak trędowaty, ów paralityk stracił wszelką nadzieję na wyzdrowienie. Jego choroba była skutkiem grzesznego życia, a cierpienie pogarszały wyrzuty sumienia. Już o wiele wcześniej skierował się do faryzeuszy i lekarzy, mając nadzieję na ulgę w swym cierpieniu moralnym i bólu fizycznym. Zaś oni chłodno orzekli, że jest nieuleczalny i pozostawili go gniewowi Bożemu. Faryzeusze uważali chorobę za dowód boskiego niezadowolenia i trzymali się z dala od chorych i potrzebujących. Jednak właśnie ci, którzy wywyższali się jako święci, byli częstokroć bardziej winni niż cierpiący, których potępiali. Sparaliżowany człowiek był całkowicie bezradny i nie widząc żadnej szansy na jakąkolwiek pomoc, popadł w rozpacz. Wtedy to usłyszał o cudownych dziełach Jezusa. Opowiedziano mu, że inni, tak grzeszni i bezradni jak on, zostali uzdrowieni. Nawet trędowaci zostali oczyszczeni. A przyjaciele, którzy donieśli o tych rzeczach, zachęcili go, aby wierzył, że on również mógłby być uzdrowiony, gdyby został zaniesiony do Jezusa. Lecz jego nadzieja upadła, gdy przypomniał sobie, jak przyszła na niego ta choroba. Obawiał się, że ów czysty lekarz nie dopuści go przed swoje oblicze. Jednak nie powrót do zdrowia fizycznego był tym, czego pragnął tak bardzo, jak ulgi od ciężaru grzechu. Gdyby mógł ujrzeć Jezusa i otrzymać zapewnienie przebaczenia i pokoju z niebem, zgodziłby się na życie lub śmierć stosownie do Bożej woli. Wołaniem umierającego człowieka było: ach, gdybym mógł przystąpić przed jego oblicze. Nie było czasu do stracenia. Jego obumarłe ciało już ukazywało oznaki rozkładu. Błagał swych przyjaciół, aby zanieśli go na łożu do Jezusa, a oni chętnie się tego podjęli. Lecz tłum zgromadzony w budynku, w którym znajdował się Zbawiciel i wokół niego, okazał się tak gęsty, że niemożliwym było, aby ów chory człowiek oraz jego przyjaciele doszli do niego, albo nawet znaleźli się w zasięgu słyszalności jego głosu. Jezus nauczał w domu Piotra. Według swojego zwyczaju uczniowie siedzieli bezpośrednio wokół niego i siedzieli tam też faryzeusze i nauczyciele prawa, którzy się zeszli ze wszystkich miasteczek Galilei, Judei i Jerozolimy. Ci przybyli jako szpiedzy, szukając oskarżenia przeciwko Jezusowi. Oprócz tych urzędników gromadził się przypadkowy tłum, gorliwi, pełni czci, ciekawi i niewierzący. Reprezentowane były różne narodowości i wszystkie rangi społeczne. A moc Pana była obecna, aby uzdrawiać. Duch żywota unosił się nad zgromadzeniem, lecz faryzeusze i nauczyciele nie dostrzegli jego obecności. Nie mieli poczucia potrzeby, więc nie mieli udziału w uzdrowieniu. Głodnych napełnił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym, z Ewangelii Łukasza. Raz za razem niosący paralityka próbowali przecisnąć się przez tłum, lecz bez skutku. Chory spoglądał dookoła siebie w niewypowiedzianej trwodze. Skoro upragniona pomoc jest tak blisko, jak mógłby porzucić nadzieję? Pod jego namową przyjaciele zanieśli go na dach domu i rozbierając dach, spuścili go przed stopy Jezusa. Wykład został przerwany. Zbawiciel spojrzał na bolejące oblicze i widział skupiony na nim błagający wzrok. Rozumiał ten przypadek. Już wcześniej pociągnął ku sobie tego zakłopotanego i powątpiewającego ducha. Podczas gdy paralityk był jeszcze w domu, Zbawiciel spowodował w jego sumieniu przeświadczenie. Gdy ten żałował za swoje grzechy i uwierzył, że moc Jezusa go uzdrowi, życiodajna łaska Zbawiciela po raz pierwszy pobłogosławiła jego pragnące serce. Jezus obserwował, jak pierwszy przebłysk wiary przerodził się w przeświadczenie, że on jest jedynym pomocnikiem grzesznika. I widział, jak z każdą próbą przystąpienia przed jego oblicze przybierało ono na sile. Teraz w słowach, które doszły do uszu cierpiącego, podobnie jak muzyka, Zbawca rzekł: ufaj, synu, twoje grzechy są ci przebaczone. Brzemię rozpaczy opadło z duszy chorego człowieka. Pokój wynikający z przebaczenia spoczął na jego duchu i jaśniał na jego obliczu. Ustąpił ból fizyczny i cała jego istota została przemieniona. Bezradny paralityk został uzdrowiony. Winnemu grzesznikowi odpuszczono. Prostą wiarą przyjął słowa Jezusa jako dar nowego życia. Nie przytoczył żadnej dalszej prośby, lecz leżał w błogim milczeniu, zbyt szczęśliwy, aby wypowiedzieć słowo. Światłość nieba opromieniła jego oblicze, a lud z podziwem spoglądał na tę scenę. Rabini z niepokojem czekali, aby zobaczyć, jak Chrystus dalej postąpi w tym przypadku. Przypomnieli sobie, jak ów człowiek apelował do nich o pomoc, a oni odmówili mu wszelkiej nadziei bądź współczucia. Nie będąc tym usatysfakcjonowani, oświadczyli, że cierpiał z powodu przekleństwa Bożego za własne grzechy. Te rzeczy pojawiły się na nowo w ich umysłach, gdy widzieli przed sobą chorego. Dostrzegali zainteresowanie, z jakim wszyscy obserwowali tę scenę i odczuwali straszliwy lęk przed utratą własnego wpływu na lud. Ci dostojnicy nie wymienili między sobą słów, ale patrząc sobie nawzajem w twarz, czytali u każdego tę samą myśl, że coś musi być uczynione, aby powstrzymać falę uczuć. Jezus oznajmił, że grzechy owego paralityka zostały odpuszczone. Faryzeusze czepili się tych słów jako bluźnierstwa i obmyślili, że mogliby ukazać to jako grzech godny śmierci. Rzekli w swoich sercach: on bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego Boga? Z Ewangelii Marka. Skupiając na nich swoje spojrzenie, od którego zadrżeli i cofnęli się, Jezus rzekł: dlaczego myślicie złe rzeczy w swoich sercach? Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć: przebaczone są twoje grzechy, czy powiedzieć: wstań i chodź? Ale abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi moc przebaczać grzechy, rzekł, kierując się do paralityka: wstań, weź swoje posłanie i idź do domu. Wówczas ten, którego przyniesiono do Jezusa na noszach, stanął na nogach w młodzieńczej sprężystości i sile. Przez jego żyły płynęła życiodajna krew. Każdy narząd jego ciała wszedł w raptowną aktywność. Rumieniec zdrowia wstąpił w miejsce bladości zbliżającej się śmierci. A on natychmiast wstał, wziął swoje posłanie i wyszedł na oczach wszystkich, tak że wszyscy byli zdumieni i chwalili Boga, mówiąc: nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego. Ach, jakże zdumiewająca jest miłość Chrystusa, zniżająca się, aby uzdrowić winnego i udręczonego. Boskość opłakująca i łagodząca nieszczęścia cierpiącej ludzkości. Ach, jakże cudowną moc ukazano w ten sposób synom ludzkim. Któż może wątpić w poselstwo zbawienia? Któż może zlekceważyć miłosierdzie współczującego Odkupiciela? W celu przywrócenia zdrowia temu obumierającemu ciału potrzebna była twórcza moc. Ten sam głos, który wypowiedział życie do człowieka stworzonego z prochu ziemi, wypowiedział życie do umierającego paralityka. I ta sama moc, która dała życie ciału, odnowiła także serce. Ten, który przy stworzeniu rzekł i stało się, który rozkazał, a stanęło, z Księgi Psalmów, wypowiedział życie do duszy umarłej w upadkach i grzechach. Uzdrowienie ciała było dowodem mocy, która odnowiła serce. Chrystus kazał paralitykowi wstać i iść. Abyście wiedzieli, rzekł, że Syn Człowieczy ma na ziemi moc przebaczać grzechy. Paralityk odnalazł w Chrystusie uzdrowienie zarówno dla duszy, jak i ciała. Po uzdrowieniu duchowym nastąpiła odnowa fizyczna. Ta lekcja nie powinna być przeoczona. Obecnie istnieją tysiące osób cierpiących na choroby fizyczne, które podobnie do paralityka tęsknią za poselstwem. Twoje grzechy są przebaczone. Brzemię grzechu wraz z jego niepokojem i niezaspokojonymi pragnieniami jest podstawą ich dolegliwości. Nie będą oni w stanie znaleźć ulgi, aż nie przyjdą do uzdrowiciela duszy. Pokój, który dać może tylko on, udzieliłby mocy umysłowi, a zdrowia ciału. Jezus przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabła. W nim było życie, a sam o sobie mówi: ja przyszedłem, aby mieli życie i aby mieli je w obfitości. On jest duchem ożywiającym. Z pierwszego listu Jana, z Ewangelii Jana i z pierwszego listu do Koryntian. W dalszym ciągu posiada tę samą życiodajną moc, co wtedy, kiedy będąc na ziemi uzdrawiał chorych i odpuszczał grzesznikom. On odpuszcza wszystkie winy twoje. On leczy wszystkie choroby twoje. Z Księgi Psalmów. Skutek wywołany na ludzie uzdrowieniem paralityka był taki, jak gdyby otworzyło się niebo i objawiona została wspaniałość lepszego świata. Gdy ów człowiek, który został uzdrowiony, przechodził przez tłum, co krok wielbiąc Boga i niosąc swój ciężar, tak jakby był lekki jak piórko, lud cofnął się, aby ustąpić mu miejsca, i z pełnymi podziwu obliczami wpatrywali się w niego, cicho szeptając między sobą: widzieliśmy dziś dziwne rzeczy. Faryzeusze byli oniemiali ze zdumienia i przygnieceni porażką. Zrozumieli, że nie było tutaj żadnej możliwości, aby ich zawiść podburzyła tłum. Cudowne dzieło dokonane na człowieku, którego oddali gniewowi Bożemu, pozostawiło na ludzie takie wrażenie, że rabini zostali chwilowo zapomniani. Ujrzeli, że Chrystus posiadał moc, którą oni przypisywali jedynie Bogu, a mimo to cicha godność jego postawy znajdowała się w wyraźnym kontraście do ich własnego wyniosłego zachowania. Byli zmieszani i speszeni, rozpoznając, ale nie uznając obecności wyższej istoty. Im mocniejszy był dowód, że Jezus posiadał na ziemi moc do odpuszczania grzechów, tym bardziej stanowczo obwarowywali się niewiarą. Odeszli z domu Piotra, gdzie widzieli paralityka uzdrowionego jego słowem, aby uskuteczniać nowe knowania zmierzające do uciszenia Syna Bożego. Fizyczna choroba, jakkolwiek złośliwa i głęboko zakorzeniona, została uzdrowiona mocą Chrystusa. Natomiast choroba duszy zdobyła mocniejsze oparcie w tych, którzy zamknęli swoje oczy przed światłem. Trąd i paraliż nie były tak straszne jak fanatyzm i niewiara. W domu uzdrowionego paralityka nastała wielka radość, gdy ten powrócił do swojej rodziny, z łatwością niosąc łoże, na którym krótko przedtem powoli niesiono go przed nimi. Zgromadzili się dookoła, rojąc łzy radości i ledwo ośmielając wierzyć swoim oczom. Stał przed nimi w pełni sił. Ręce, które widzieli bez życia, były prędkie w spełnianiu jego woli. Pomarszczone i mające ołowiane zabarwienie ciało było teraz rześkie i rumiane. szedł pewnym, swobodnym krokiem. Radość i nadzieja były wypisane na każdym rysie jego twarzy, a wyraz czystości i pokoju zajął miejsce znamion grzechu i cierpienia. Radosne dziękczynienie wznosiło się z tego domu, a Bóg został uwielbiony przez swego Syna, który przywrócił nadzieję zrozpaczonemu i siłę dotkniętemu cierpieniem. Ten człowiek i jego rodzina byli gotowi oddać swoje życie za Jezusa. Żadna wątpliwość nie osłabiła ich wiary. Żadne niedowiarstwo nie zmąciło ich wierności względem tego, który sprowadził światłość do ich okrytego mrokiem domu.